Są rzeczy, które przysparzają wierzącym kłopoty. Jedną z taką rzeczą jest nasza grzeszna natura. Z tego wynikające różne pokuszenia, które człowiek wierzący przechodzi. Na ten temat też i ubolewał apostoł Paweł. Mówi, któż mnie wyzwoli z tego nędznego ciała śmierci? A apostoł Jakub w pierwszym swoim, w liście, w pierwszym rozdziale tak mówi, że od 13 niechaj nikt, gdy jest wystawiony na pokusę, nie mówi przez Boga, jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ale kochani, na początku tak nie było. Kiedy zwrócimy się do stworzenia człowieka, możemy zobaczyć, że pierwszy człowiek był stworzony na obraz Boga i w nim nie było nic złego. Kiedy czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, że Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył go jako mężczyznę i nawiasę stworzył ich. To jest stworzenie. Stworzenie jest to słowo obrazujące, że czyni się coś z niczego. Stworzy się coś, czego nie było, a teraz zaistniało. A jeśli chodzi o ciało człowieka, to w 7 wersecie 2 rozdziału czytamy, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. A więc jak widzimy, że i zwierzęta, które żyją na ziemi, tak samo uczynione były z prochu ziemi. A to, co Bóg stworzył, to właśnie wnętrze człowieka, a więc duch i dusza ludzka. Zwierzęta oczywiście też mają ducha, ale jako życie, jako zwierzęta, które nie posiadają duszy, nie grzeszą, nie podlegają odkupieniu, a więc nie dotyczy ich w ogóle zbawienia. I tak zasadził Bóg ogród Eden i tam umieścił człowieka. I jako mężczyznę i niewiastę, jako że Bóg stworzył człowieka z trzech części, a więc duch. Duch to jest ta część człowieka, który kontaktuje się bezpośrednio z Bogiem i otrzymał życie od Boga. Te tchnienie ożywiło ducha ludzkiego, a więc ta społeczność z Bogiem, a dusza, która jest tą istotą naszą, w której jest nasze myśli, nasze dążenia, wyobrażenia, nasze odczucia, ta mądrość nasza, ale także posiada sumienie, które jest przez Boga wpisane do rozeznania dobra i zła. W tym czasie sumienie było uśpione, dlatego że we wnętrzu człowieka nie było niczego, co by było niedobre. Człowiek był czysty i święty. Miał społeczność blisko z Bogiem, otrzymał od Niego mądrość, nazwał wszystkie zwierzęta i to była ta Boża mądrość. Także otrzymał wolną wolę. I tak jak aniołowie, których stworzył w niebie, mieli wolną wolę i wybór, Tak samo i każdy człowiek dokonuje w swoim życiu wyboru. Dlatego też i pierwsi ludzie, Adam i Ewa, zostali właśnie przez Boga poddani próbie, a to przez to, że mieli zakaz spożywania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Ta próba miała dowieść, co tak naprawdę jest w sercach ludzkich i co Adam z Ewą wybiorą. Decyzją Bożą, czy może powiedzieć konsekwencje za zjedzenie owocu, Bóg powiedział do Adama, że na pewno umrze, a więc będzie to śmierć. Ale z tej okazji skorzystał i szatan. Posłużył się wężem w kuszeniu i zwrócił się do kobiety. I tak jak czytamy w trzecim rozdziale, że szatan podważył Boże Słowo. Poddał w niepewność i mówi, czy na pewno Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew możecie spożywać? Kobieta wdała się w dyskusję i mówi tak, ze środkowego drzewa. Nie wolno nawet się dotknąć i spożywać, abyście nie umarli. A więc już ten Boży wyrok, na pewno umrzecie, spłyciła do takiego słowa, które jest niepewne. Abyście. A więc może to być, a może nie być. To jest właśnie takie szatańskie kłamstwo. I uczynił szatan jeszcze jedną rzecz. Mówi tak, ale to Bóg, który chroni swoją mądrość, swoje poznanie dobra i zła, zakazał wam jeść z tego drzewa, abyście nie byli tacy jak on. A więc i oskarżyciel podważył autorytet Boga. Taki właśnie system kuszenia istnieje do dzisiaj. I kiedy Ewa usłyszała to, że na pewno nie umrzecie, tak jak szatan powiedział, a jeżeli skostujecie, będziecie mieli oczy otwarte, będziecie jak Bóg. I Ewa teraz spojrzała na drzewo. I gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma dobre owoce do jedzenia, a więc pożądliwość oczu, które działa i dzisiaj, że były miłe dla oczu i dobre do jedzenia, aby poznać Bożą mądrość, a więc pycha życia, być tak jak Bóg. Szatan dobrze o tym wiedział, bo sam uwikłał się w to kłamstwo i odpadł od Boga. A kiedy zobaczyła, że są godne pożądania do zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła, a więc pożądliwości ciała. Dała mężowi, który był z nią, i on też jadł. I teraz natychmiast odezwały się konsekwencje tego postępowania. Sumienie, które było uśpione, ożyło i zaczęło swoją działalność. Otworzyły się im oczy i najpierw co zobaczyli, że są nadzy. Przecież przedtem chodzili, nic im to nie przeszkadzało. Ale teraz zobaczyli, że są nadzy i impuls do działania. Zaraz z liści figowych zrobili sobie opaski, a więc wstydzili się przed Bogiem. Do tego doszedł jeszcze i lęk przed Bogiem, ukryli się, kiedy Bóg przechadzał się i mówi: Adamie, gdzie jesteś? A więc lęk przed Bogiem. Na pytanie, które Bóg mu zadał, gdyż jak mówi Adam, zląkłem się, bo jestem nagi, czy jadłeś z tego drzewa? I tu jest znowu obrona, ale to już obrona jest właśnie ta cielesna, która i dzisiaj ma rację bytu u ludzi. Adam mówi: kobieta, którą mi dałeś. A więc pośrednio obwiniał Boga. Ile dzisiaj mamy zła na świecie i mówią: czy Bóg tego nie widzi? A gdzie jest Bóg? No właśnie, Bóg jest, ale dał człowiekowi wolną wolę i wyboru. I mówi: to kobieta, którą mi dałeś, dała mi i jadłem. A więc pośrednio oskarżył Boga i kobietę. Na pytanie: a dlaczego ty to uczyniłaś? Kobieta mówiła: bo wąż mnie zwiódł. I tak jest do dzisiaj. Szczególnie jeśli mamy małe dzieci. I widać: zrobiłeś to? Nie. Ja nie. A więc już ta grzeszna natura przechodzi z pokolenia w pokolenie. I ona przysparza wiele kłopotów. Wstyd, poczucie winy przed Bogiem i zrzucanie winy na kogoś innego. To jest właśnie konsekwencja grzechu. I dalsze konsekwencje. Ten dech życia od Boga został zabrany. Duch Święty został zabrany. Duch ludzki pogrążył się w śmierci duchowej. Zostali oddaleni od Boga. Nie mieli z Bożej społeczności. Dusza, jej myśli, dążenia, wyobrażenia, odczucia, mądrość zostały całkowite, zepsute, skażone przez grzech. Wolna wola została zlikwidowana do minimum. Dlatego też, kiedy teraz ludzie żyjący w świecie, kiedy mówi się im o Bogu, nie mogą wybrać. Nie mają tej mocnej Bożej woli, którą miał Adam przed grzechem, aby iść za Bogiem. A więc te myśli, wszystko zostało zepsute. Ten środek, który był czysty i święty, został całkowicie skażony. Bóg w szóstym wersecie tej samej księgi mówi, że a Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Dlatego, że sumienie pobudzane właśnie przez te nasze cielesne zmysły wybierają zawsze to, co złe. Ale zdarzali się ludzie, tak jak Henoch, który chodził z Bogiem. Jego sumienie prowadziło do dobrego. Czynił dobrze pośród złego ludu. Dlatego Bóg mówi, że a Henoch chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. A więc jest możliwe, że pomimo osłabionej woli ludzkiej, jednak sumienie, które bierze w obronę lub atakuje, wybiera to, co dobre. A więc zamiast czystości, nieczystość i grzech, i grzeszna natura powstała w człowieku. I ten Boży porządek, który Bóg stworzył w człowieku, a więc duch mający życie, dusza mająca te wszystkie zmysły i ciało z tymi pięcioma zmysłami, którymi kontaktuje się ze światem, aby określić tam swoje położenie, zostało obrócone. I teraz ciało, to ciało, ta grzeszna natura ze swoimi pożądliwościami przez nasze oczy, uszy, mowę, pragnienia, nasze ręce, czyli te czucie dotyk, obróciło się i ono zaczęło rządzić duszę, duszą i duchem. A więc nasze myśli były, ludzkie myśli są skażone, jego działania są zawsze złe, dlatego też wiele, wiele zła weszło na świat. I zaraz możemy się przekonać, gdyż Kain w tej właśnie złości zabił Abla. Zwierzęta, które karmiły się roślinami, tak samo zdziczały, rzucały się na siebie, a więc totalny bałagan, czyli szatan przyszedł i zburzył Boży porządek, który jest w człowieku i w naturze. Dlatego do dzisiaj trwają wojny, trwają nienawiści i to między sobą i wiele mamy takich przykładów i dzisiaj też nie jest lepszy czas, gdyż dąży do tego, co jest zapowiedziane w Księdze Objawienia. To są właśnie te czasy, na które my jako dzieci Boże patrzymy, możemy przygotować się już na to, co będzie. Może jeszcze nie za naszego życia, ale Bóg czyni to, co dawno zaplanował. Kiedy uczniowie pytali się Pana Jezusa, kiedy to wszystko nastąpi, to mówi, nie wasza to rzecz. Znać pory i czasy, które Bóg w swojej mocy ustanowił. Ale też, kiedy człowiek stał się grzesznikiem, Bóg nie zostawił tego tak i dał ratunek zapowiadany przez proroków i zapowiadany właśnie też w tym trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, ty ukończysz je w piętę. A więc już tu jest obraz zbawienia, obraz pokonania szatana, obraz, który człowiek będzie miał na nowo przywróconą społeczność z Bogiem. Rzymian 6:23, tam mamy właśnie ten obraz dotyczący mówi, że wszyscy zgrzeszyli brak jej chwały Bożej. A 6:23, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W pierwszym liście Jana czytamy, że Pan Jezus po to właśnie przyszedł. Po to przyszedł, aby to, co uczynił szatan, aby zmienić. Czytamy w 8 wersecie 3 rozdziału 1 listu Jana, że kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, by zniweczyć dzieła diabelskie. A więc naprawić to, co szatan zburzył i zrujnował. Widzimy że tam, gdzie nie ma Bożego błogosławieństwa, tam jest ruina. Patrząc na te wszystkie kraje wschodu, gdzie były piękne ogrody, gdzie mieli wielkie sady, dzisiaj stało się to pustynią. Dlatego, że porobili sobie swoich bogów, porzucili prawdziwego Boga, tego, który wszystko stworzył, i to są tego konsekwencje. I to wszystko przez Jezusa Chrystusa miało być naprawione. Te wersety, które są znane, tak jak Jan 3, 16, 17, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, by sądzić świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony. I to Pan Jezus, Syn Boży. Syn Boży, który był i który, jak pisze apostoł Piotr, był na to przeznaczony przez założenie świata. A to, że był potężnym Bogiem, możemy przeczytać w Księdze Izajasza, 9 rozdział. Tam właśnie prorok Izajasz mówi w 5 wersecie 9 rozdziału: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. A więc to jest Jezus Chrystus. To jest Chrystus, który żył jako Syn Boży i który jest stworzycielem wszystkiego. O czym czytamy też w liście do Kolosan, właśnie na temat Jezusa Chrystusa, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I czytamy o Jego właśnie zwycięstwie, że ten list, czyli zakon, to, co w nas było, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął, przybiwszy go do krzyża i rozbroił na ziemskie władze zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. To jest całkowite zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Narodzony z Ducha Świętego jako Syn Człowieczy, z Panny, z Dziewicy. I system, kiedy wchodził do służby, ten system kuszenia zastosował do niego szatan. Tylko że Jezus nie polemizował. Jezus nie dyskutował z szatanem, ale odpowiadał krótko słowem Bożym. Dlatego też, jeśli kiedykolwiek poczujemy coś, co by nas mogło wciągnąć w sprawę, która się Bogu nie podoba, odstąpmy zaraz od tego. Można by to przyrównać właśnie do przechodzenia przed sklepową witryną. No tu najlepszym przykładem słodycze. Lubię słodycze popatrzeć. Mówię, patrzę, ach, dzisiaj nie. Ale może to tylko wejdę do środka i zobaczę naocznie, nie przez szybę. Ale kiedy już wejdzie, poczuję zapach, mówi, a może taki malutki kawałeczek kupię. I myśląc nad tym, dochodzi do tego, że kupuje, spożywa i już jest grzech. Pożądliwość pocznie rodzi grzech. I w ten sposób człowiek daje się złapać, wierzący daje się złapać na te podstępy, które podsuwa mu ciało, grzeszna natura. Tak więc Pan Jezus przyszedł po to, aby to, co szatan zburzył, odbudować, uczynić nowym. Przywróci człowieka do życia i do bliskiej relacji z Bogiem. Pan Jezus mówi, jak Ojciec daje życie, tak Synowi, kiedy zbudził Go z martwych, tak i Syn daje życie tym, których chce. I w 2 Koryntian tam czytamy właśnie o tym nowym stworzeniu. Nowe stworzenie. 5:17 czytamy więc, jeśli jest ktoś w Chrystusie, ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, tu wszystko stało się nowe. Mamy na uwadze to, że grzeszna natura jest wpisana w nasze życie, nasze ciało do końca naszych dni i ona nie zostanie usunięta, dopóki żyjemy. Czytamy tu nowe stworzenie, a więc nowe, czyli to, co stworzył Bóg, a więc ducha i duszę. I duch, który był martwy, ożywi przez swoje zmartwychwstanie. I tak się stało. Oto nowe stworzenie. Oto duch ludzki ożył. I mógł z całą świadomością odnowionej duszy, odnowionych myśli, mógł zbliżyć się do Boga i przez wiarę przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana Zbawiciela. A we Ewangelii Jana czytamy 1:12, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A więc jako dzieci Boże, i Rzymian 8:14, jak czytamy, kogo Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. I tu to, co było stare, zostało przemienione. Przywrócił Pan Jezus Boży porządek w człowieku. Zmienił to, co diabeł obrócił. Ciało, zmysły, duszę i ducha, mądrość, zła wola, wszystko zostało usunięte, a przyszedł ożywiony duch przez Ducha Świętego. Dusza, jej przymioty, myśli, pragnienia, wyobrażenia, czucie i wolna wola. Wszystko to skierowane zostało na Boga, na Stworzyciela nieba i ziemi i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I jak czytamy w Rzymian 8:9, że kto ma Ducha Chrystusowego, ten jest Jego. A więc Boży Duch, który wypełnia nas, daje nam właśnie poczucie bezpieczeństwa i należenia do Boga, który jest naszym Ojcem. Duchowy Ojciec, ten, który nas stworzył i cieleśnie, i duchowo. Właśnie w liście do Rzymian potwierdzenie tego, co się stało, tego, czego dokonał Chrystus. Jezus. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ten mur nieprzyjaźni został zburzony. Grzechu nie ma. Pan Jezus swoją zastępcą śmiercią za nas oczyścił nas i odkupił z grzechu i odkupił od śmierci. Dlatego, że śmierć za nas śmierci dostąpił, ale także i zmartwychwstał. Dlatego też my powstaliśmy do nowego życia. Dzięki niemu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I czytamy, że ten pieczęć Ducha Świętego jest rejkojmą naszego dziedzictwa. Dlatego musimy robić wszystko w naszym życiu, aby nie utracić społeczności, nie zasmucić Ducha Świętego, nie zgasić, aby Duch Święty nie odstąpił. Bo kiedy czytamy w tym 8 rozdziale, że zamiast ciała to śmierć, zamiast ducha to życie i pokój. To jest Rzymian 8. A więc w tym wszystkim, mając żywą społeczność z Bogiem, mając Jezusa Chrystusa w sercach, jako dzieci Boże, kiedy przychodzą trudne pokuszenia, nie zastanawiajmy się, co wybrać, ale zawsze wybrać stronę Boga, zawsze wybrać to, co dobre, nie zastanawiać się, bo kiedy człowiek zaczyna kalkulować i poddaje wolność ciału, które zaczyna się odzywać, to wtedy człowiek jest bliski porażki. Dlatego też ta grzeszna natura, która jest w nas, powinna być umartwiana. A umartwianie takie to jest najlepszy sposób myśleć o tym, co jest dobre, co jest miłe. O tym czytamy w liście do, Paweł pisze w liście do Filipian. Więc jest to taka rada, która ma dobre rozwiązanie i efekty. 4:7, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc, tak jak już tu było wspomniane, odnówcie się w duchu umysłu Chrystusowego. A więc możemy powiedzieć, że zastanowię się, co by tak Jezus na moim miejscu zrobił. I wtedy będzie to prawdziwa i dobra decyzja. Bo Pan zawsze czynił to, co dobre. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Więc same dobra. Myśleć o tym, co buduje, to, co przysparza nam radości. Nie o tym, co nas smuci. Bo powyżej czytamy, radujcie się w Panu zawsze. Paweł mówi, powtarzam, radujcie się. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, wdzięczynieniem powieści proszę wasze Boga. I na tym bardzo dobrze jest czytać psalmy. Dawid miał jako król wiele doświadczeń, ale pomimo trudności, pomimo już powiedzmy na granicy wytrzymałości był, ale zawsze zwracał się do Boga. Boże, bo u Ciebie jest pomoc, Ty jesteś skałą, Ty jesteś moim zbawieniem, Ty jesteś właśnie tym grodem, w którym się mogę schronić. I to jest nasze życie. Jako dzieci Boże mamy być bardzo blisko Boga. Kiedy Bóg chciał, aby Izrael był blisko Niego, to powiedział do Jeremiasza, proroka, idź, kup sobie pas. Kupił pas, założył go na siebie i wtedy Bóg powiedział, tak jak twój pas jest na twoich biodrach, ja chcę, aby naród przylgnął do mnie. A więc mamy być tak ściśle związani właśnie z Bogiem, jak ten pas. We wszystkim, cokolwiek będziemy czynić, abyśmy to czynili właśnie na chwałę Bożą. Bóg w swej miłości obdarował nas wielkimi obietnicami, ale też i dał nam wiele rzeczy, które mamy. Jak czytamy w liście drugim, pierwszy rozdział apostoła Piotra, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc my to wszystko mamy, tylko mamy mieć społeczność z Duchem Świętym, który nas pouczy, który nas pocieszy, przypomni nam to wszystko, co będziemy wiedzieć, jeśli będziemy trzymać się Bożego Słowa. I wtedy możemy z tego korzystać. To jest nasze zabezpieczenie. Dlatego też, mając swoje zbawienie, Biblia nas zachęca do tego, abyśmy pilnowali zbawienia. Zbawienie z drżeniem sprawujcie. A więc nie dajmy się ponieść przez ciało do jakiegokolwiek odstępstwa czy pokuszenia. Jako dzieci Boże, jako dzieci świętego Boga, jak pisze apostoł Piotr, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale ta nasza świętość to nie przez to, że my czegoś chcemy, ale to jest świętość, którą dał nam Bóg przez ofiarę Jezusa Chrystusa i obecność Ducha Świętego w nas. Dlatego zawsze, kiedy czytamy bądźcie pełni Ducha, to znaczy mieć bliską społeczność z Bogiem i być posłuszny Bogu. Pamiętajmy o tym, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. I to jest naszym zabezpieczeniem, abyśmy nie zboczyli z drogi prawdy. Amen.